które myślę, że każdy z nas bardzo chętnie wypowiada przed obliczem naszego Boga, mianowicie chwała Panu Bogu. To jest cudowne, kiedy i na tym miejscu, jako ludzie wierzący, możemy uwielbiać, możemy oddawać chwałę dla naszego najwyższego Boga. On jest godzien chwały, On jest godzien uwielbienia, godzien czci i podziękowania. On jest tym, który z Jego ręki, dzięki Jego łasce, dzięki Jego miłosierdziu, my możemy być na tym miejscu, aby wspólnie uwielbiać to cudowne imię naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałbym przekazać te serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Tak się złożyło. Dzisiaj rano mieliśmy gości, bracie z Ukrainy, brat Babi, Żora, brat Noworok, Piotr i inni bracia, jechając, jadąc z Niemiec, wstąpili do nas, byli troszeczkę u nas i przekazywali dla nas wszystkich serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy umiłowani bracia i siostry, kiedy słuchamy lub sami spoglądamy do naszego życia i zobaczymy nasze życie, zobaczymy różne sytuacje naszego życia, to myślę, że każdy z nas powie: o Boże, jak wielka jest Twoja ochrona, jak wielka jest Twoja miłość, jak wielka jest Twoja mądrość, jak wielkie jest Twoje działanie, przez które Ty prowadzisz na swoje zbawcze ramiona i pozwalasz codziennie zdobywać nowe doświadczenia, aby być bliżej naszego Boga. Chciałbym, abyśmy tak króciutko na podstawie kilku miejsc Pisma Świętego dotknęli takiego tematu, który zasygnalizowałem ostatnio, kiedy usługiwałem, kiedy dzieliłem się Bożym Słowem, a mianowicie okazuje się, że kiedy czytamy Boże Słowo, to Biblia, mówiąc o darach Ducha Świętego, wymienia tych darów 9. Biblia, mówiąc o owocach, które mamy przynosić przy pomocy działania i pracy Ducha Świętego, też wymienia ich i jest ich też 9. Zadałem sobie pytanie, dlaczego lub jaki jest cel, jakie działanie lub co chciałby Bóg wnieść w nasze serce poprzez obecność Ducha Świętego, działając poprzez dary Ducha Świętego, działając też, dając nam siły do tego, abyśmy mogli przynosić owoce w Duchu Świętym. Może najpierw przeczytam te dwa miejsca Pisma Świętego, które nam wyliczają te dary Ducha Świętego, wyliczają Bożą moc, Bożą dobroć, którą Bóg chce przekazywać, wyliczają owoce Ducha, a później na bazie kilkunastu miejsc Pisma Świętego chciałbym je, abyśmy zauważyli, jaki jest cel i co wnoszą i dary, i owoce w życie nasze duchowe przed obliczem naszego najwyższego Boga. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Ja nie będę czytał całego, ale przeczytam od 7 wersetu. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków i inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Mąż Boży apostoł Paweł w tym miejscu wyliczył dary Ducha Świętego, wyliczył pewien zakres, tak jakby wskazując po określeniu tych darów, tak jakby pewien zakres działania, pracy w Kościele i myślę, że o tym za chwileczkę powiemy. Z kolei list do Galacjan, 5 rozdział, wylicza nam z kolei owoce Ducha. To jest 5 rozdział od 22 wersetu. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I kiedy sięgniemy do darów Ducha Świętego, to wiemy i wszyscy znamy to miejsce Pisma Świętego, kiedy Jezus odchodził z tej ziemi, to On powiedział, dał pewne polecenie dla swoich apostołów, mianowicie: nie wychodźcie z Jerozolimy do tego momentu, aż będziecie przyobleczeni mocą Ducha Świętego. Proszę zwrócić uwagę, Pan Jezus użył słowo moc Ducha Świętego, czyli wraz z działalnością, obecnością Ducha Świętego w życiu, Bóg posyła swoją moc Ducha Świętego. I kiedy otworzymy sobie list apostoła Pawła do Rzymian, 15 rozdział, apostoł Paweł tak jakby bardziej precyzuje, pokazuje tą działającą moc, w czym ona się objawia. A kiedy otworzymy sobie 15 rozdział listu do Rzymian i przeczytam od 18 wersetu. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Iryję rozkrzywiłem Ewangelię Chrystusową. Apostoł Paweł, mówiąc o pracy wykonanej na zlecenie swego mistrza i Zbawiciela Jezusa, mówi, że ta praca ona objawiała się poprzez moc znaków, cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Czyli możemy zauważyć, że w tym przypadku moc Ducha Świętego przybliżała, uwidoczniała w oczach człowieka potęgę Bożego działania, potęgę Bożej łaski, Bożej obecności i siły. Mówiąc krótko, pokazywała, że dla naszego Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy z kolei otworzymy sobie list do Hebrajczyków, mąż Boży, autor tego listu w drugim rozdziale, podobne słowa nam przekazuje i może otwórzmy sobie drugi rozdział listu do Hebrajczyków i 4 werset. A Bóg poręczył je również znakami, cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Zauważymy, że w tej budowie Kościoła Pana Jezusa Chrystusa ten Duch Święty, który zostaje posłany do Kościoła, on wykonuje potężną, wspaniałą pracę. Bóg poręcza poprzez znaki, cuda, niezwykłe czyny, które dokonuje i napełnia swoją łaską i ożywia mocą Bożego Świętego Imienia. Czyli zauważamy znowu, że ta Boża moc, działanie darów, działanie Ducha Świętego, ona pokazuje, uwidacznia, wprowadza człowieka w doświadczanie potężnej siły naszego Boga, potężnego działania naszego Pana, wspaniałej obecności Jezusa Chrystusa, który przenika i dotyka nasze serce. I jeszcze jedno miejsce Pisma Świętego, a mianowicie pierwszy list do Koryntian. Apostoł Paweł znowu dotyka mocy Ducha Świętego i stwierdza coś bardzo ważnego. A mianowicie pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział i 5 werset. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Myślę, że tutaj znowu wchodzimy w taki bardzo szeroki temat, dotykając wiary, która jest potrzebna dla każdego jednego z nas. I Pan Bóg przez działanie obecności Ducha Świętego na podstawie słowa Ewangelii, On nam pokazuje, wprowadza, daje, kształtuje tą wiarę. Wiarę, która nie jest oparta, jak tu mówi mąż Boży apostoł Paweł, na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, na doświadczaniu, przeżywaniu obecności Boga, Jego działaniu, Jego głębokiej zmiany, którą On dokonuje w naszych sercach. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem, mówiąc o nowonarodzeniu, powiedział między innymi, musisz narodzić się z wody i ducha, moc Ducha Świętego, obecność Ducha Świętego, działanie tej Bożej obecności, ono uskrzydla, wypełnia nasze serca i umożliwia nam na nowo narodzenie się z Ducha Świętego. Czyli możemy zauważyć, że działanie Ducha Świętego w darach Ducha Świętego jest to pokazanie, przybliżenie człowiekowi, wprowadzenie w człowieka w tą atmosferę Bożej obecności, gdzie panuje świętość, czystość, sprawiedliwość i moc działania Bożej potęgi. I właśnie dary Ducha Świętego, one wnoszą do Kościoła moc, one budują wiarę opartą na społeczności z Bogiem, potwierdzają Boże obietnice, wprowadzają, umożliwiają nam, abyśmy doświadczali tego nowonarodzenia w naszym życiu. Działanie darów Ducha Świętego pozwala nam codziennie oglądać potęgę żywego Boga. Pozwala nam otrzymywać bezpośrednie kierownictwo naszego Pana, Jego przewodnictwo. Właśnie w tym doświadcza się Bożą łaskę, kiedy Boże namaszczenie w mocy Ducha Świętego przenika nasze serce. Można by było takie, uczyniłem porównanie, że jeżeli by ktoś chciał żyć, żyć bez obecności Ducha Świętego, to tak samo, jakby ktoś chciał żyć w tym ludzkim życiu bez serca. Ja myślę, że nie ma możliwości żyć na tej ziemi w tym ludzkim ciele bez serca. Tak, nie ma możliwości, aby nie doświadczając obecności Bożej, obecności łaski Ducha Świętego, rozwijać się dla chwały Bożego Królestwa. Dary Ducha Świętego, jeszcze raz powtarzam, one wnoszą do Kościoła moc, budują naszą wiarę na autorytecie Bożym, pozwalają nam doświadczać obecność Bożą, dają możliwość korzystania z namaszczenia Bożego i prowadzą nas w głębokiej społeczności z naszym Bogiem. Możemy zadać sobie pytanie, w takim razie, jakie jest zadanie owoców Ducha Świętego? Ja ostatnio często wspominam to miejsce Pisma Świętego, które Jezus powiedział i mówię, że nie wyście mnie obrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście przynosili owoc i aby owoc był wasz trwały. Inaczej mówiąc, człowiek, który korzysta z Bożej obecności, którego dotyka obecność świętego Bożego Ducha, którego przenika moc słowa tejże Ewangelii, jest to człowiek przygotowany i zrodzony do tego, aby przynosił ustawiczny owoc, aby ten owoc w jego życiu był czymś naturalnym, czymś, co towarzyszy mu w codziennym jego życiu. Bóg i Pan Jezus oczekuje, On przeznaczył, wyposażył nas w moc Ducha Świętego, przez które uzdolnił nas do tego, abyśmy mogli być tymi, użyję to określenie, tym drzewem, który przynosi ustawiczny, ciągły owoc przed obliczem naszego żywego Boga. Kiedy otworzymy 12 Ewangelię, przepraszam, Mateusza, 7 rozdział, to Pan Jezus mówi o owocu i porównuje tą swoją wypowiedź do drzewa. 7 rozdział Ewangelii świętego Mateusza i może przeczytam, nie będę czytał całość tej nauki, ale przeczytam 19 i 20 werset. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Ja myślę, że w tym 19 wersecie jest ukryta, czy przekazana, tak należałoby powiedzieć, potężna, głęboka wskazówka. Proszę zwrócić uwagę. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, czyli inaczej można powiedzieć, że jeżeli ja jako drzewo w tym biblijnej terminologii nie wydaję dobrego owocu, to znaczy, że albo w ogóle nie wydaje owocu, albo wydaje owoc zły. Po prostu nie ma innej możliwości. I Słowo Boże mówi, że tak po owocach ich poznacie. Jest tylko bardzo jednoznacznie wskazane. My wiemy o tym też, że przypowieści Pana Jezusa Chrystusa nam pokazują, że jeżeli jest drzewo, które nie przynosi owocu, ono w pewnym momencie zostanie wycięte. Inaczej mówiąc, drodzy umiłowani, Bóg wyposaża nas w moc wiary. Wiarę buduje na mocy, autorytecie Bożej prawdy i obecności Ducha Świętego po to, abyśmy przy Jego pomocy mogli przynosić ten dobry owoc. Ale kiedy otworzymy sobie list męża Bożego Jakuba, Jakub dotyka tematu mądrości. Ja myślę, że mądrość, ta Boża mądrość jest nam wszystkim bardzo mocno potrzebna. Myślę, że nie ma potrzeby rozwijać głębokie błogosławieństwo, czy wielkie błogosławieństwo, które towarzyszy w życiu tego człowieka, który kieruje się w swoim postępowaniu, w swoim usługiwaniu, w swoim życiu właśnie Bożą mądrością. I kiedy otworzymy sobie 3 list męża Bożego Jakuba, 17 werset mówi tak. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Proszę zwrócić uwagę, kiedy mówi o mądrości, Jakub pod wpływem mocy Ducha Świętego pokazuje, że mądrość, która zstępuje z góry, ona jest wyposażona lub jej towarzyszy lub uwidacznia się przez to, że jest pełna miłosierdzia i pełna dobrych owoców. Nie można mówić o mądrości Bożej mieszkającej w życiu człowieka, jeżeli nie ma użyję tego cytatu Pisma Świętego, tych pełnych, kiedy nie ma tych pełnych dobrych uczynków. Mądrość ma to w sobie, że ona owocuje dla chwały Bożej. Mądrość, która pochodzi od Boga, przenikając w nasze serce przez obecność Świętego Bożego Ducha, przez słowo Ewangelii, ona nas prowadzi, ona nas uzdalnia, ona czuje tą potrzebę, wkłada w nas tą potrzebę, aby przynosić owoce. Nie ma mądrości bez owoców. Nie ma możliwości wzrastać przed obliczem Najwyższego Boga w mądrości, jeżeli nie ma owoców. Kiedy sięgniemy do listu do Kolosan, w pierwszym rozdziale apostoł Paweł dotyka następne coś bardzo wyraźnie. A mianowicie mówi w ten sposób, pierwszy rozdział, 10 werset. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jemu upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, i wzrastając w poznawaniu Boga. Drodzy umywanie, droga prowadząca do poznawania naszego Boga, ona prowadzi przez pokorę, przez uniżenie, przez studiowanie, wgłębianie się w Słowo Boże, przez modlitwę, ale ona też prowadzi poprzez dobre uczynki, te dobre owocowanie przed obliczem Najwyższego Boga. Ona powoduje, że zaczynamy wzrastać w poznawaniu żywego Boga. Nie ma możliwości poznawania Boga, wzrastania w poznawaniu Boga, jeżeli w życiu moim, w życiu naszym nie będą nam towarzyszyły owoce, jeżeli one nie będą takim stałym elementem naszego chrześcijańskiego pielgrzymowania przed obliczem naszego Najwyższego Boga. Czyli widzimy, że i mądrość, i poznawanie jest bardzo mocno związana z owocami, które powinny nam w naszym życiu towarzyszyć. List apostoła Pawła do Efezjan, z kolei 5 rozdział, dotyka jeszcze jednej głębokiej myśli, a mianowicie, kiedy otworzymy sobie 9 werset. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Kochani, jeżeli znowu patrzymy na światłość, znowu Biblia dotyka owoców. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Ja nie mam czasu, nie będę rozwijał tych trzech owoców, ale one są tak bardzo wspaniale wpisane w te owoce, które czytaliśmy z listu do Galacjan. One są tak bardzo wspaniale wpisane, to oświadczenie Pana Jezusa Chrystusa, które pokazuje, że On jest drogą, prawdą i życiem. Nie można wzrastać w prawdzie, nie owocując dla Bożej chwały. Owoce są czymś, co nam towarzyszą, tak jak nasze płuca, które zaczerpują tlen do płuc i one po prostu powodują, że nasz organizm zaczyna dobrze funkcjonować. Dobry organizm chrześcijanina wtedy owocuje, wtedy dobrze funkcjonuje, kiedy przynosi owoce dla Bożej chwały. I ostatnie miejsce Pisma Świętego jest to list do Kolosan, gdzie mąż Boży dotyka nadziei. My wiemy o tym, że Słowo Boże wymienia 3 rzeczy. Wśród tych 3 rzeczy jest wiara, miłość i nadzieja. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Kolosjan, przeczytam list do Kolosjan, 1 rozdział i 5 i 6 werset. A dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło, tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tym potwierdzeniem, że w nas żyje ta biblijna Boża nadzieja, gdzie źródło tej nadziei jest oparte na Bogu, na Ojcu, na obietnicach, na Jezusie Chrystusie, ona uwidacznia się w moim życiu, ta nadzieja, właśnie przez to, że wydaje owoc. Apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, że nadzieja, która żyje, która mieszka, która kształtuje moje życie duchowe, ona owocuje dla chwały naszego Najwyższego Boga. Można inaczej podsumować, że owoce, one potwierdzają, czy uwidaczniają w nas rzeczywistą, prawdziwą, realną miłość do naszego Boga. one wprowadzą, tak jakby otwierają nam bramy Królestwa, te skarbnice wszystkich Bożych obietnic, które są przekazane dla naszego życia. One prowadzą nas, umożliwiają nas, aby to nowe narodzenie, ono uwidaczniało się poprzez owocowanie. Gdybym chciał znowu poruszyć to do człowieka, to powiedziałbym tak, życie chrześcijanina, które nie owocuje, to jest takie życie, jakby chciał człowiek żyć bez płuc. Jeżeli by przestały pracować w życiu człowieka płuca, one by były nie funkcjonowały, nie wykonywałyby swego zadania, to wiemy o tym, że człowiek natychmiast umiera. Zaczyna się dusić i zaczyna umierać. Myślę, że w tym zamyka się to głęboka prawda w tej Bożej działalności, tych 9 darów i 9 owoców. One pozwalają nam na rzeczywistym doświadczaniu Bożej łaski, Bożej mocy, Bożej siły i autorytetu, a następnie przemieniają w naszym życiu i uwidaczniają się poprzez przynoszenie owoców dla chwały naszego Bożego, dla chwały Bożego Majestatu. Owocują do tego, aby nam otworzyć poprzez Bożą miłość bramy Królestwa Niebieskiego, abyśmy mogli korzystać z Bożej cudownej nadziei. Dlatego, drodzy, chciałbym tymi słowami nam przybliżyć, abyśmy zobaczyli, jakie jest zadanie darów Ducha Świętego i jakie jest zadanie owoców, które przynosimy pod wpływem działania Ducha Świętego w naszym życiu. Myślę, że te owoce i dary tak naprawdę, po pierwsze, uwidaczniają Boga, który jest potężny, mocny i silny, a owoce z kolei uwidaczniają nasze życie, na ile skorzystaliśmy i poddaliśmy się, oddaliśmy się w ręce naszego Boga, aby moc i siła Ducha Świętego, ona przenikała i dotykała naszych serc. Dlatego, drodzy, korzystajmy z tej Bożej prawdy, z tego Bożego oczekiwania, gdzie nasz Bóg mówi nam tak bardzo wyraźnie, Biblia, Słowo Boże nas zaprasza do tego, abyśmy żyli i doświadczali mocy Świętego Bożego Ducha, prosili i starali się, przeżywali obecność i działanie darów Ducha Świętego, a następnie abyśmy się przyglądnęli swemu życiu i zobaczyli w sobie, nie w drugim, w sobie, czy rzeczywiście owocuje dla Bożej chwały, czy te owoce znajdują się w moim życiu, bo jeżeli ich nie ma, to moje życie tak naprawdę jest martwe przed obliczem Najwyższego Boga. O życie uwidacznia się wtedy, kiedy owocuje. Myślę, że my wszyscy wiemy o tym, że poznajemy drzewo, czy jakąkolwiek roślinę, czy ona jest zdrowa, czy ona rozwija się po dwóch rzeczach. Po tym, że ma bardzo zielone liście, zdrowe, piękne, następnie pojawia się kwiat i z kwiatu się zamienia w owoc. Myślę, że to jest tak rzeczywiście, tak to możemy przełożyć na tą moc działania darów Ducha Świętego, obecności Ducha Świętego w życiu człowieka i owocowaniu dla Bożej chwały. Myślę, że robimy błąd, jeżeli myślimy tylko i wyłącznie o darach Ducha Świętego, a nie myślimy o owocach. I myślę, że robimy błąd, kiedy myślimy tylko i wyłącznie o owocach, a nie myślimy o darach, dlatego że one się razem uzupełniają. Nie ma możliwości owocowania bez działalności obecności Ducha Świętego. I nie ma możliwości rozwijania się i przeżywania i doświadczania Bożego działania darów Ducha Świętego bez obecności Bożego Świętego Ducha. Myślę, że to jest tak bardzo ważne. Jeszcze raz i na tym zakończę. Żyć bez obecności Ducha Świętego to tak, jakby żył człowiek bez serca, jakby chciał żyć człowiek bez serca. Żyć bez owoców, które mamy przynosić w mocy Świętego Bożego Ducha, to jest tak samo, jak chciałbym żyć bez płuc. Jedno i drugie jest niemożliwe. I dlatego Jezus powiedział, oto jestem z wami aż do skończenia świata. Chwała naszemu Panu Bogu. My uklękniemy i tak serdecznie poruszymy i oddamy wszystko w ręce naszego żywego Boga.